cykl spotkań z liderami politycznymi naszego kraju. I myślę, że rozpoczynamy wydarzenie specjalne. Bardzo proszę. Jeszcze dla was mała niespodzianka. Witajmy Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Stowarzyszenia Warszawy. I przed państwem witajmy liderów Lewicy, Robert Biedun, Rodzin Szczerzawcy. Pięknie dla was. Robert Biedun oraz Rodzin Szczerzawcy. Pięknie dla was. Mamy po raz pierwszy zaszczyt gościć liderów Lewicy na kampus Polska w przyszłości. Po raz pierwszy liderzy Lewicy na kampus Polska w przyszłości. Wielkie brawa! Robert Biedroń oraz Włodzimierz Czarzasty. Przed wami Rafał Trzaskowski oraz nasi goście dzisiejszego dnia, Robert Biedroń oraz Włodzimierz Czarzasty.
Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, dlatego że na poprzednich edycjach Kampusu Polska Przyszłości gościliśmy polityków tej demokratycznej strony naszego procesu politycznego. Pamiętacie, że był Donald Tusk, był Władysław Kosiniak-Kamysz, był Szymon Hołownia, a dzisiaj z nami są po raz pierwszy liderzy lewicy. Bardzo się z tego cieszę. Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń. Wielkie brawa. To jest właśnie Kampus Polska Przyszłości. Mamy bardzo różne poglądy tutaj na widowni i to jest coś niesamowitego, że jest możliwość skonfrontowania tych poglądów z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj w Polsce walczą o demokrację, niezależnie od tego, z jakiej części sceny politycznej pochodzą. Różnorodność, otwartość to te dwie najważniejsze wartości, które przyświecają Kampusowi Polska Przyszłości i jak zwykle rozmowa nie o kwestiach tylko i wyłącznie bieżących, tylko z oddechem o przyszłości. Jeszcze raz wielkie podziękowania.
Dzień dobry Olsztyn, dzień dobry Polsko, witajcie, dzień dobry.
Robert na mnie spojrzał, to ja też to muszę zrobić, bo potem mnie po prostu zwrócił uwagę. Witam was wszystkich. Lubię, kocham, lubię przyjeżdżać, lubię spotykać się z ludźmi. Czuję siłę wtedy. Pomimo lat oczywiście.
Swoje. Jesteś nadal bardzo młody duchem. Słuchajcie, ja czuję się to jak w domu, przyznaję wam. Nigdy nie widziałem tej sali tak zaaranżowanej, ponieważ ja studiowałem w Olsztynie na tej uczelni, więc czuję się jak w domu. I jak wchodziłem tutaj, to ta sala mi się zawsze kojarzyła, że nasz WF-ista kazał mi stawiać na głowie. Nie zawsze mi to wychodziło, ale nigdy nie myślałem, że kiedy wyjadę z Olsztyna, będę musiał postawić Polskę na nogach razem z wami. I myślę, że to jest najważniejsze dzisiaj zadanie dla nas wszystkich. Z głowy postawić Polskę na nogach. Umawiamy się na to? Dziękuję wam bardzo. Przyznaję, że jak tutaj jechałem, to zastanawiałem się też, jak powinniśmy zacząć to spotkanie. Ale na szczęście słuchałem wolnych mediów, którym kibicuję i trzymam kciuki za wolne media, podobnie jak wy, mam nadzieję. Trzymacie kciuki za wolne media? Kto trzyma kciuki za wolne media? Ręka do góry. Nie wszyscy podnieśli. Rozumiem, jest tu jakaś opcja ukryta.
Ja nie podniosłem.
Zauważyłem.
Przepraszam. Nigdy więcej tego nie zrobię. Przepraszam cię bardzo.
Zauważyłem. Słuchajcie, więc słuchałem tych wolnych mediów i nie wiem, czy wiecie, jaka dzisiaj jest rocznica. Dzisiaj mija dokładnie 60 lat od słynnego przemówienia Martina Luthera Kinga, który przed 200-tysięcznym tłumem podczas marszu w Waszyngtonie 60 lat temu powiedział: I have a dream. Mam marzenie. I myślę, że to, co nas tutaj sprowadziło dzisiaj, to jest podobnej jakości marzenie. Marzenie, żebyśmy żyli w Polsce demokratycznej, otwartej, solidarnej, równych szans. I czuję, że to marzenie za 2 miesiące się spełni, niecałe. Wy też to czujecie? Jesteśmy tutaj z Włodkiem, też także dlatego, że jak się zastanawiałem też, dlaczego tutaj powinienem przed wami wystąpić, dziękuję Rafałowi Trzaskowskiemu za to zaproszenie jeszcze raz, to zastanawiałem się, o czym ja w ogóle z tymi młodymi ludźmi będę rozmawiał. I pomyślałem sobie, że chyba to, co najważniejsze dzisiaj jest, jeśli chodzi o ludzi lewicy, co mamy do przekazania, to jest to, że mamy wizję i wcale z tą wizją nie chcemy udawać się do żadnego okulisty czy do żadnego lekarza. Bo posiadanie wizji w polityce jest czymś pozytywnym i dobrym. Bo jeżeli się wie w polityce, do jakiego portu chce się na koniec zawitać, o jakiej Polsce, jakiej Europie, jakim świecie marzymy, to jest dużo łatwiej niż kiedy, jak cię pytają o poglądy, to mówisz, że masz je wszystkie. Bo wtedy człowiek ma jakąś busolę, jakiś kompas, wie, w jakim kierunku nawigować. I myślę, że jeżeli lewica coś może dać Polsce, to właśnie to, że my wiemy i zawsze wiedzieliśmy i myślę, że zawsze będziemy wiedzieli, na jakich fundamentach stoimy, że zawsze będziemy stali po stronie kobiet, zawsze będziemy bronili praw zwierząt, zawsze będziemy bronili konstytucji od pierwszego do ostatniego artykułu. Nie tylko tego dotyczącego praworządności, ale także tego dotyczącego dobrej opieki zdrowotnej, dobrej edukacji, równości małżeńskiej, zakazu dyskryminacji, prawa do mieszkania, bo my zawsze uważaliśmy i będziemy uważali, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Tacy po prostu jesteśmy. I myślę sobie, że dzisiaj jak myślimy sobie o Polsce przyszłości, to właśnie dlatego potrzebujemy lewicy i dlatego potrzebujemy ludzi, którzy mają serce po lewej stronie, żeby kiedykolwiek przyjdzie do głowy, żeby kluczyć, żeby kombinować, żeby być może porzucić pewne wartości, że kiedy na przykład przyjdzie nam kombinować, że nie wiem, że z tą aborcją to nie do końca tak jest, że wszyscy będziemy głosowali za, bo wiecie, są wybory i w ogóle trzeba, to lewica zawsze będzie broniła tego prawa, bo nigdy nie przestawała go bronić, bo zawsze staliśmy po stronie praw kobiet, czy to na ulicy, czy to w parlamencie. Że kiedy przyjdzie taki moment, żeby na przykład zagłosować za równością małżeńską, bo ja uważam, że w 2023 roku gadanie o związkach partnerskich jest po prostu oldschoolowe. To jest obciach.
Wie, co mówi.
Wiem, co mówię, chociaż pewnie Śmiszek, nie wiem, czy się zgadza z tym. Ciekawy jestem, co mi powie, jak wrócę do domu.
Zgadza się.
Zapytałeś, dzięki. Zawsze mogę liczyć na mojego przyjaciela. Ale słuchajcie, 22 lata razem ze Śmiszkiem.
Tego nie mówiłeś.
Ale on liczy. Każdy rok przecierpi.
Wystrzak.
22 lata razem jesteśmy. Słuchajcie, bez żadnej gwarancji, że jeżeli cokolwiek się stanie mi albo jemu, nie możemy odwiedzić się w szpitalu. Nie możemy o sobie decydować, żebyśmy nie wiadomo, ile podpisali umów, ile testamentów. Jesteśmy po 22 latach według prawa obcymi facetami. A przecież miłość to miłość. I w 2023 roku musimy powiedzieć jasno i wyraźnie. Chcemy równości małżeńskiej. Chcemy być traktowani tak, jak umówiliśmy się w Konstytucji. Rafał Trzaskowski, zanim wszedłem na scenę, zaproponował mi taką piękną, tęczową koszulkę. Niektórzy z was mają takie, ale odmówiłem, ponieważ tę koszulkę dostałem wczoraj w Częstochowie. Nie wiem, czy od pielgrzymów, albo dwóch pielgrzymek, bo to były dwie dziewczyny, które poprosiły mnie o to, żebym ją kiedyś założył publicznie. Więc ją dzisiaj zakładam i pozdrawiam was serdecznie, dziewczyny. Jak równość to równość, jak miłość to miłość. Więc jak pytacie o lewicę, to co może dać lewica, to jest ta wrażliwość. Wrażliwość na przykład na kwestie związane z katastrofą klimatyczną, na kwestie związane z prawami zwierząt. Notabene, mam nadzieję, że nie ma tu żadnych konfederatów i nie zjedzą wam żadnego psa. Prezes ma szczęście w sumie, bo on ma kota, więc nie musi się bać. To zły znak. To zły znak, bo może zrobić koalicję z Konfederacją. Ale jeśli mówimy o prawach zwierząt, słuchajcie, to my na lewicy zawsze staliśmy po tej stronie. to my jako Lewica walczymy konsekwentnie o to, żeby ten artykuł pierwszy ustawy o ochronie zwierząt był w końcu zrealizowany, który mówi, że zwierzę nie jest rzeczą. Zwierzę to nie jest rzecz, którą możemy torturować, którą możemy poniżać, które możemy kopać, które możemy grillować, jak chce Konfederacja i robić z tego mięso. Dlatego potrzebujemy rzecznika praw zwierząt w końcu, bo też, bo mamy 2023 rok, po prostu koniec, kropka, normalnie, najnormalniej w świecie. I dotyczy to całego szeregu spraw. I jak sobie myślę znów, po co ta wrażliwość jest potrzebna w polityce, to także po to, żeby zastanawiać się ciągle, że nikogo nie zostawiamy z tyłu. Jak dzisiaj tutaj szedłem z Włodkiem tędy i wy nas tak bardzo miło powitaliście, za co wam bardzo serdecznie dziękuję, to Włodek zostawał w tyle, bo chcieliście sobie z nim robić selfie, ściskaliście go i tak dalej. Ale nie wiem, czy zauważyliście, i na on wdrośnie. I ja za każdym razem odruchowo się oglądaliśmy za siebie, kto zostaje, czy nie zostajemy z tyłu. Pilnowaliśmy, żeby razem iść obok siebie. I wydaje mi się, że to jest też przekazanie dnia codziennego, ale także dla opozycji demokratycznej, żeby pięknie iść obok siebie i w końcu i nareszcie zrobić to, co do nas należy. Nie powiem tutaj tego co, ale pewnie się domyślacie. I z tym wszystkim wydaje mi się, że Lewica dzisiaj jest na scenie politycznej. Po to jesteśmy. Po to jesteśmy też, żeby w końcu i nareszcie to młode pokolenie było reprezentowane w polskiej polityce. Słuchajcie, wstydem jest i hańbą, że w polskim Sejmie nie ma ani jednej osoby, ani jednej, która jest poniżej 30 roku życia, czyli reprezentowałaby wasze pokolenie. Musimy to zmienić. A teraz reprezentant pokolenia młodego.
Dawaj, czas. Słuchajcie, jak go nie kochać, tego Roberta? To jest fantastyczny kumpel. Kiedyś, jak żeśmy zdecydowali, że będzie dwóch współprzewodniczących partii, ludzie mówią, przy waszym ego, przy waszym zarozumialstwie, przy tym wszystkim, co reprezentujecie, jak to jest możliwe? Okazało się, że ego żeśmy sobie włożyli w buty. W buty, nie martw się. I generalnie po prostu kierujemy tą partią, fajnie. Słuchajcie, ja wam powiem jedną rzecz. I to będą poważne słowa, bardzo. Robert pokazał, co to jest wolność, pokazał, po co jest Lewica, pokazał, po co robimy to codziennie. Chcę wam powiedzieć tak, nie interesuje Lewicy to, kto z kim śpi i kto w co wierzy. Uważamy, nigdy nie potępialiśmy ludzi wierzących, nigdy nie potępialiśmy wiary, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Wypasiony, arogancki, tłusty, bezczelny kler to jest to, z czym zawsze będziemy walczyli, bo uważamy, że państwo świeckie jest najważniejszą rzeczą w Polsce. Mówię wszystkim dziewczynom, mówię wszystkim kobietom, nigdy nie będą realizowane wasze prawa, nigdy nie będą realizowane wasze prawa, jeżeli w Polsce nie będzie państwa świeckiego. Uwierzcie w to. Nie zgadzamy się na to i nigdy Lewica się nie zgodzi na to, żeby byli w Polsce obywatele jednej albo drugiej kategorii. Uważamy, że kler powinien być równy wobec prawa. Uważamy, że kler powinien odpowiadać tak samo jak każdy z nas. Za wszystko, za dobre i za złe. Dlatego po pierwsze, jak rozmawiam ze swoimi przyjaciółmi z opozycji, każdy jest za państwem świeckim. Ale my wiemy, jak to państwo świeckie powinno wyglądać. Wiemy, co chcemy zrobić. I powiem wam to. Po pierwsze, kler powinien płacić podatki. Takie same jak wy. Takie same jak my. Nie może tak być, że są kwartalne ryczałty od 148 zł do 1500 zł kwartalnie. Czy ktoś z was, czy ktoś z ludzi pracujących płaci kwartalnie 148 zł podatku? Przecież to jest skandal. Nie może być tak, że jedna grupa jest uprzywilejowana. Nie może być tak, że jedna grupa dostaje za darmo ziemię w Polsce po to, żeby ją potem sprzedawać Morawieckiemu albo komukolwiek innemu. To się musi skończyć. Nie może być tak, że jest jedna grupa zawodowa, która może kupić nieruchomości z 95% upustem. Nie może być po prostu takiej sytuacji. Nie może, proszę Państwa, wreszcie być tak, że jeżeli wśród tej grupy zawodowej jest pedofil, to go się przenosi z jednej parafii do drugiej parafii. A jak w grupie zawodowej... A jak w grupie zawodowej nauczycieli jest pedofil, to go się przenosi ze szkoły do więzienia. Nie może być tak, że prokuratura Polski, prokuratura niezależnego, suwerennego kraju nie ma możliwości wejścia do kurii, zabezpieczeniu dowodów zbrodni. To po prostu tak nie może być. Pytam się, dlaczego nie płaci się podatków od działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza kleru to są chrzty, to są komunie, to są śluby, to są pogrzeby. Tak, to jest działalność gospodarcza. Dlaczego nie ma kasy fiskalnej? Dlaczego idziemy do zakrystii, patrzy na nas ksiądz i w zależności od ubrania, w zależności od tego, jak wyglądamy, co mówimy, ksiądz mówi, za usługę będzie tyle i tyle. Za usługę będzie tyle i tyle. Idziesz do państwowej firmy, masz cennik. Wiadomo, co kosztuje, ile. To jest transparentne. To jest po prostu uczciwe. My się na coś takiego nie godzimy. Następna sprawa, na którą się nie godzimy. Przyszedł czas przeniesienia religii w sposób jednoznaczny ze szkół do salek katechetycznych. Tak uważam. Nie może po prostu być tak, że bez względu na to, co się dzieje, zawsze jest ksiądz, a ksiądz jest mądrzejszy, a ksiądz jest ładniejszy, a ksiądz jest fajniejszy, a ksiądz opowiada poza tym, co powinien, uczyć religii, wszystko jest w porządku, szerzyć wiarę, wszystko jest w porządku, ale on również nam mówi, jak macie żyć, z kim macie spać, kiedy macie chodzić w to miejsce, a kiedy macie nie chodzić w inne miejsce. Przecież to jest bzdura. Pytanie jest takie, dlaczego tak się dzieje? Ja wiem, wy też wiecie. Dlaczego tak się dzieje, że według nas około 10 miliardów złotych rocznie dostaje kler różnymi drogami? Nad stołem, pod stołem, obok stołu, ze spółek Skarbu Państwa, z funduszy, z różnych miejsc. Dlaczego tak się dzieje, że po prostu to jest grupa uprzywilejowana? Bo przyjdzie 15 października. Bo wtedy w parafiach powiedzą wam, powiedzą nam, na kogo mamy głosować. I to będzie PiS. Tak po prostu będzie. Powiedzą nam, głosujcie na PiS. Prosty deal, prymitywny deal. Kasa za władzę. Wy nam kasę, my wam władzę. Trzeba z tym skończyć. I Lewica zawsze to mówiła. Zawsze to mówiła. Ja zresztą o tym mówię z pasją, bo w to wierzę. Bo polityk, który nie wierzy w swoje przesłanie, musi przestać być politykiem. Wierzę w państwo świeckie w naszym kraju. Wierzę, że to wprowadzimy wspólnie. Czas podsumować wszystkie litery, które zostały zapisane w polskim konkordacie. Ja wiem, że konkordat jest wpisany do konstytucji. Konkordat w trybie natychmiastowym trzeba renegocjować. Jeżeli się nie da go renegocjować, trzeba go wypowiedzieć i ewentualnie dyskutować o nowym kształcie konkordatu. I gwarantuję wam jedną rzecz. Gwarantuję wam wszystkim jedną rzecz. Nikt tak jasno, prosto o tym nie powie jak Lewica. To nie jest tak, że będziemy z opozycją dyskutowali w tej chwili o stawkach dla księży w szkołach. Czy powinni zarabiać więcej, czy powinni zarabiać mniej. Nie będziemy dyskutowali, czy ocena z religii ma być na maturze, czy ma nie być na maturze. Bo my po prostu, tak jak powiedziałem, nie chcemy mieć religii w żadnej szkole. I druga rzecz, o której chciałem Państwu tytułem wstępu, bo tak żeśmy się z Robertem, bo widzicie, że jesteśmy ekipą, lubimy się, tak żeśmy się dogadali, powiedzieć, to chcę Wam opowiedzieć o mieszkaniach, bo to jest temat. To jest temat bardzo ważny. Dla nas również jest temat bardzo ważny. Polska Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. Polska Lewica wprowadziła, dała Polsce konstytucję. Aleksander Kwaśniewski podpisał NATO. Mam jedno marzenie, żeby Polska Lewica pomogła bądź w ogóle rozwiązała problem mieszkalnictwa w Polsce. To skandal, żeby w XXI wieku brakowało w Polsce nadal 1,5 miliona mieszkań. Tego problemu, i tu powiem czystą lewicową historią, tego problemu w Polsce kapitał nie rozwiązał. Nie rozwiązał. I nawet jeżeli ktoś w tej chwili oferuje dopłaty do odsetek kredytkowych, to problem polega na tym, że zgodnie z tym, co mówi KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, żeby mieć zdolność kredytową, samotna osoba musi zarabiać 10 tysięcy netto, a osoba, która w rodzinie ma dziecko, 12,5 tysiąca netto. Czy ktoś z Państwa zarabia 10 tysięcy netto? Młode pokolenie siedzi. Czy ktoś z Państwa nie ma mieszkania? Podnieście ręce. Odpowiedź jest taka. Praktycznie rzecz biorąc, wszyscy potrzebujący nie mają mieszkania i rzadko który ma zdolność kredytową. To co nam do cholery z tego, że ktoś spłaci odsetki, jak nie będziemy mogli wziąć kredytu? Czy mieszkanie zawsze, własność mieszkania będzie świętością dla młodego pokolenia, które robi co chce, pracuje gdzie chce. Raz w Amsterdamie, raz w Warszawie, raz w Hiszpanii. A może popatrzeć na to, jak robią to w innych aglomeracjach. W Wiedniu jest 220 tysięcy mieszkań do taniego wynajmu. My uważamy, że rozwiązaniem tego problemu jest budowanie mieszkań o dobrym standardzie do taniego wynajmu. Mieszkań, które będzie można... Mieszkań, które będzie można w momencie, kiedy będą czynsze płacone, tanie, niskie czynsze, przekazywać w rodzinie. Oczywiście te mieszkania, właścicielem tych mieszkań będą miasta. Oczywiście jest tak, że musi zapłacić państwo. Tylko może wreszcie z podatków, z usług publicznych, które powinny być na wysokim poziomie, bo tak uważamy, że powinny być na wysokim poziomie i szkolnictwo, i szpitalnictwo, może po prostu rozwiązać problem mieszkaniowy w Polsce. 1,5 miliona mieszkań brak. Proszę Państwa, 60% ludzi między 25 a 30 rokiem życia mieszka z rodzicami. W Danii 4%, w Niemczech 18%. Oczywiście każdy kocha rodziców i to jest wszystko jasne, ale każdy chce żyć swoim życiem. Każdy chce mieszkać, robić w mieszkaniu co chce, brać się za rękę, przytulać, kochać, całować. To jest normalna sprawa.
Nie brnij, Włodek, dalej.
Poczekajcie.
Oni będą chcieli kontynuować pewnie. Co dalej?
Całować, kochać, mieszkać.
Już wrócimy, idziemy dalej.
Posłuchajcie, my uważamy, że ludzie po prostu powinni być wolni. Powinni żyć pełnią życia. Do tej pełni życia, do tego bezpieczeństwa potrzebne jest mieszkanie. I niech mi nie mówi Kaczyński, że Polska dzięki nim jest bezpieczna, bo w wymiarze czołgów dobrze może jest o wiele, wiele lepiej. Ale w wymiarze bezpieczeństwa socjalnego, mieszkaniowego jest źle. W wymiarze bezpieczeństwa socjalnego jest źle. Wiecie o tym, że jest 1,8 miliona ludzi w tej chwili w Polsce, którzy żyją w skrajnej biedzie. Skrajna bieda to jest maksimum 600 zł na członka rodziny miesięcznie. W tym 350 tysięcy dzieci. I Kaczyński będzie nam opowiadał po prostu o tym, że jesteśmy bezpieczni, a gdzie bezpieczeństwo transportowe. Czy wiecie państwo o tym, że 13 milionów 800 tysięcy osób w Polsce nie ma dostępu do kolei i do PKS-u? 13 milionów 800 tysięcy ludzi. W przeciągu ostatnich 8 lat zlikwidowano 300 tysięcy połączeń PKS-u. Jak mi doradcy to dawali, mówię, 300 tysięcy to jest niemożliwe. 30 tysięcy. Nie, 300 tysięcy. I Kaczyński mówi, że nasz kraj jest miodem i mlekiem płynący w momencie, kiedy brakuje mieszkań, brakuje transportu publicznego i w momencie, kiedy jest tak wielka strefa biedy. Mów prawdę, kłamczuchu. Mów po prostu prawdę, nie oszukuj ludzi, a przede wszystkim nie oszukuj młodego pokolenia, które jeszcze nie dotknęło życia w pełni. A żeby nie oszukiwać młodego pokolenia, które nie dotknęło jeszcze życia w pełni, usiądę i razem z Robertem poczekamy na pytania i na każde odpowiemy bystrzej, Robert, mniej bystro ja. Ale taką mamy poziom.
Rozgrzał was Włodek.
Dziękuję.
Wielkie brawa.
Zatem, panowie, rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Oddajemy głos naszym wspaniałym uczestnikom. Słuchajcie, kto ma ochotę zadać pytanie? Pokażcie. Ręka do góry.
Dużo.
Dużo, więc słuchajcie, więc dlatego proszę.
No posłuchajcie, my możemy jutro...
Zwięzłe,
my musimy jutro jechać, także...
Ale umówmy się, że zwięzłe pytania i zwięzłe odpowiedzi. Dobra, zaczniemy tutaj od pierwszego rzędu. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Antoni, jestem z Warszawy. I chciałbym obu panów zapytać tak naprawdę, czy możliwe byłoby w polskich realiach, w Polsce powtórzenie takiego sukcesu lewicy na dużą skalę? Bo tak jak teraz mówimy, jakby zwycięstwo opozycji demokratycznej w połączeniu z Platformą, w połączeniu z Hołownią, z PSL-em jest jak najbardziej możliwe i wszyscy jakby tutaj zapewne do tego dążymy. Pytanie, czy byłoby w jakiejś może dłuższej perspektywie, w perspektywie 10-15 lat, możliwe zwycięstwo lewicy, takiej lewicy, jaką reprezentuje Bernie Sanders, taką lewicy, jaką reprezentuje Pedro Sanchez, no i wtedy jakby rzeczywiście wdrożenie takiej pełnej lewicowej agendy, a nie jakby cały czas kwestia jakichś kompromisów, dogadywania się właśnie z liberałami, tylko po prostu rzeczywiście pełne takie lewicowe rządy.
Ale my jesteśmy jak Bernie Sanders. Wy wiecie, o kim w ogóle mówimy, tak? Bo tu kolega, to widzę, że...
Tak, o tobie i mnie.
Nie? Nie? Nie wie. Nie wie, no dobrze. Słuchajcie, Włodek, chcesz odpowiedzieć? Ja dodam.
Posłuchajcie, Robert powiedział i słusznie, my mamy marzenia. Wszystko trzeba robić, żeby iść w tym kierunku. Pracować. Ważna sprawa jest taka, żeby wiedzieć, dokąd się chce pójść, żeby mieć określony system wartości. My to mamy, żeby mieć fantastycznych ludzi, z którymi się współpracuje. Nie będzie to jutro. 15 chcemy razem z całą opozycją wygrać. I to dla nas jest ważna sprawa. Wiem jedną rzecz, że jeżeli Lewica nie będzie miała więcej poparcia niż Konfederacja, to przyjdą dwa straszne kolory, które wymieszane ze sobą są obrzydliwe. Brunatne i czarne. I w to wierzę. I w to wierzę. I wierzę w to, że zawsze jak się pojawia totalny radykalizm, totalne zaślepienie, pojawia się czas, kiedy na trudne pytania są zawsze proste odpowiedzi. Im bardziej trudne pytanie, tym prostsza odpowiedź i głupsza przy okazji, zawsze przychodzi czas na mądrość. I to będzie czas lewicy. I przyjdzie ten czas.
Ja myślę sobie, odpowiadając na twoje pytanie, znaczy my musimy sobie odpowiedzieć, czego my chcemy. Znaczy, czego wymagamy od polityków, od polityki, jakiej wizji właśnie chcemy. Bo jeżeli nie chcemy żadnej wizji, to będziemy mieli to, co mamy. Bo wspomniałeś polityków, którzy mają wizję. To są ludzie, którzy naprawdę wiedzą, czego chcą. I ja myślę, że to jest to pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Czy na przykład te wartości, które tutaj spisaliście, czy my naprawdę chcemy, żeby one w końcu były realizowane? Marząc o tym nowym świecie, który jest tutaj zapisany, czy naprawdę chcemy głosować na polityków, kiedy przychodzi im odpowiadać na przykład, jeśli chodzi o równość i różnorodność, zaczynają kluczyć, bo im nie pasuje na przykład do układanki wyborczej. I Jana Szostak już do tego nie pasuje i mówimy jej adieu. A ja uważam, że jak mówimy, że zawsze stoimy po stronie kobiet, to zawsze stoimy po stronie kobiet, bez wyjątku. I takiej Polski chcemy.
Dzięki bardzo. Zatem, ale też a propos tego, chciałem też panom powiedzieć, że u nas obowiązuje suwak, więc jakby jest raz chłopak zadaje, raz dziewczyna. Zatem teraz przyszła kolej na panią.
U nas tym jest gorzej z odpowiedzią.
Wiktoria z Warszawy, cześć. Cieszę się, że jesteście tutaj. Chciałam zadać pytanie dotyczące młodych ludzi. Ostatnio na ulicy usłyszałam od kilku osób, że jestem za młoda, żeby kandydować w wyborach, mimo że spełniam wiek. I to nie były agresywne reakcje, tylko były po prostu pytania starszych ludzi. Usłyszałam, że jestem za młoda, że mało wiem o życiu i jak w tym wieku mogę angażować się politycznie. I moje pytanie brzmi, w jaki sposób możemy odwrócić ten stereotyp o młodych ludziach, że oni nie mają prawa działać, bo są za młodzi, że tylko starsze osoby, starszy wiek równa się z tym, że bardziej nadają się do polityki. Dzięki.
Masz wierzyć w siebie. Nie jesteś do niczego za młoda. Reprezentujesz pokolenie, które ma swoje potrzeby. Ty najlepiej wiesz, jakie potrzeby są twojego pokolenia. Uwierz w siebie, jesteś silna. Kiedyś mówiono kobietom, nie będziecie głosowały, bo jesteście kobietami. Teraz wam mówią, nie będziecie kandydowali, nie będziecie rządzili, bo jesteście młodzi. Nie wierzcie w te bzdury. Słuchaj innych, dorosłych ludzi. Ja też nie jestem młody. Nigdy bym ci tego nie powiedział. Mam córkę, mam syna. Nigdy bym im tego nie powiedział. Zresztą jakbym im to powiedział, to myślę, że bym dostał po łbie i słusznie. Uwierzcie w siebie. Bierzcie ten świat rękoma, nogami, mózgami, wszystkim, językiem. Po prostu to jest wasz świat. Wasz świat za chwilę będzie najważniejszym światem, bo to będzie świat trudny klimatycznie. Na to starsze pokolenie nie ma odpowiedzi. Myślące stereotypami starsze pokolenie nie ma na takie rzeczy odpowiedzi. Po prostu są nowe wyzwania i muszą to robić nowi, fantastyczni ludzie. Nowy, wspaniały świat. Nie Huxleyowski, bo to utopia była. Znacie pewnie tę książkę, jak nie przeczytajcie. Ale nowi, wspaniali ludzie muszą rozwiązywać nowe, trudne problemy.
Dzięki bardzo. Kolejne pytanie, proszę bardzo.
Dzień dobry, nazywam się Wawrzyniec, przyjechałem z Zabelina i mam pytanie do was jako osoba właśnie z sercem po lewej. Lewica ma program gospodarczy, program prospołeczny, socjalny, ale często nie udaje się trafić z nim do tych wyborców bardziej potrzebujących, pracujących za minimalną pensję, do rolników. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwości się udaje. Więc mam pytanie do was, jak do tych ludzi trafić i przekonać ich do tego, że mogą głosować na lewicę i nie muszą głosować na PiS, żeby otrzymywać pomoc społeczną i że nie trzeba głosować na partię, która rozmontowuje rządy prawa, żeby otrzymać pomoc. Dziękuję bardzo.
Jeśli ja mogę, to myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. Dziękuję. I myślę, że ono jest bardzo powiązane z pytaniem Wiktorii, bo to jest o państwie. To znaczy, wydaje mi się, że jak pytacie, czym my się różnimy w ogóle od liberałów, od konserwatystów, to my wierzymy w to, że państwo może i powinno być dobrze zorganizowane. Że państwo powinno tworzyć taką jakość usług, która będzie po prostu dobra. Gdzie będziemy mieli dobry szpital, gdzie będziemy mieli dobrą szkołę, gdzie będziemy mieli dobre drogi, samorządy i tak dalej. Mówię to także jako były prezydent, który widział, i też chłopak z Krosna, który widział, że taka gadka o tym, że jak dostajesz wędkę, to zawsze złowisz rybę, nie na każdego działa. To a propos tej dyskusji ostatnio w mediach, tej szczególnie jednych przez ostatnie kilkanaście godzin ciągle odwijają was zresztą w tym kontekście. Ja wierzę, że nic z nas nie jest w stanie, i ja jestem tego najlepszym przykładem, poradzić sobie w pojedynkę, tak jak mówi Konfederacja. Że żeby nie zgubić się w tym świecie, to musimy budować takie państwo, którym dostajemy dostęp do dobrej szkoły, dobrego szpitala, dobrej infrastruktury, do tego wszystkiego, co nam pomaga coś osiągnąć. Bo nie jesteś w stanie zostać milionerką, polityczką, lekarką bez państwa. Po prostu nie jesteś. I teraz pytanie jest, czy zostawiamy to wszystko samopas i mówimy, niewidzialna ręka wszystko ureguluje? Czy po prostu myślimy o ludziach? Tworzymy taką przestrzeń, gdzie dzięki dobrym usługom publicznym ludzie mają szansę robić karierę, robić pieniądze, bo inaczej skończymy po prostu w beznadziejnym państwie. Dlaczego najlepszy standard życia jest w państwach, które właśnie są państwami opiekuńczymi, które tą troskę, którą zapisaliście jako jedną z wartości, które wam są bliskie, wdrażają w życie? Na przykład państwa skandynawskie. One tam nie tylko najlepiej się żyje, ale to są także państwa, w których są najszczęśliwsi ludzie. Przypadek? Nie sądzę. I dlatego warto głosować na lewicę.
Zatem kolejne pytanie przychodzimy. Proszę bardzo.
Dzień dobry, Andrea z Gogolina, z Opolskiego. Przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich miałam okazję rozmawiać z panem na czerwonej kanapie w Gogolinie. Na placu, który jest pięknie wybetonowany i jeszcze śmialiśmy się z drzew, które tam w takich małych donicach były postawione. Moje pytanie jest, jaki jest plan lewicy, aby przeciwdziałać betonozie, która, no, można powiedzieć, atakuje aktualnie polskie miasta?
Włodek odpowie.
Posłuchaj, jestem znany z nieszablonowych odpowiedzi. Po prostu trzeba to rozwalić. To, co jest zabetonowane, trzeba rozwalić. Wziąć młoty, rozwalić, zasadzić drzewa. Żeby te drzewa rosły, trzeba przejąć w tych miastach władzę i trzeba po prostu zmienić te głupie decyzje. Jeżeli ktoś nie rozumie, ja wam powiem, poruszyłaś taki temat, który tak starałem, myślałem, że blotką potraktuję, ale powiem coś, za co my po tyłku dostajemy. My mówimy tak. No, trzeba zacząć myśleć o przyszłości, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. To, co się dzieje w tej chwili w Afryce, to, co się dzieje z klimatem, to, co się dzieje na biegunach jednym i drugim, jest przerażające. Szybkość tych zmian jest przerażająca. Problem polega na tym, że elity polityczne nie chcą tego widzieć, bo im się to nie opłaca. Im czarniejsza strona, tym mniej widzi. Może to jakaś zaćma polityczna albo coś takiego. Nie będzie murów żadnych, nie zatrzymają żadne mury matek z dziećmi, jak będą uciekały z krajów, gdzie nie będzie jedzenia, gdzie nie będzie wody. Po prostu społeczeństwa muszą się do tego przygotować. Muszą być otwarte. Mówią do nas multikulti. My mówimy, posłuchajcie, trzeba robić rozsądne prawo, trzeba mieć plan przyjęcia różnych ludzi z różnych kultur, z różnych religii, bo może tak nastąpić. Jak się mówi, że wcześniej czy później odejdziemy od samochodów na spaliny, no nie na spaliny, tylko produkujących spaliny. No jeżeli podzielamy wiedzę profesorów, że gazy cieplarniane robią spustoszenie, to do cholery kiedyś trzeba to powiedzieć. Każda siła polityczna, która zaczyna o tym mówić, ma 3-4 punkty procent mniej. To chcę ci powiedzieć, wolę, żeby lewica miała 3-4 punkty mniej, ale żeby miała wizję, tak jak Robert mówił, żeby mówiła za 20-30 lat, jak nie zrobimy czegoś niepopularnego tu, w tej chwili, tego, co na przykład, o czym mówi ciągle młodzieżowy strajk klimatyczny, ci ludzie, którzy naprawdę wiedzą, co trzeba zrobić, to będzie tragedia. Ta tragedia dotknie młode pokolenie, dotknie waszych dzieci. W związku z tym trzeba mówić tym ludziom, nie murujcie tych miast, to nie ma sensu. Siejcie, 23 lata temu ostatni park narodowy w Polsce powstał. Czy to nie jest skandal? Naprawdę, czy to nie jest skandal? Czy was to nie przeraża, że po prostu rządzą nami z różnych ekip? Abstrahuję już w tej chwili od polityki. Różne ekipy ludzi, którzy po prostu nie widzą tego, że ta przyroda po prostu nam ginie, że to wszystko się po prostu zmienia. My to mówimy i będziemy to mówili. Rozwalić to w cholerę. Rozwalić po prostu wszystkie te betonowe sytuacje. Tak uważam. Walczę z betonem.
Czy prawdą jest to, co mówią o nas, że my jesteśmy jak arbuzy, w środku czerwoni i z zewnątrz zieloni. Brawo, Włodek.
Głównie o Robercie mówią, że...
Zielony Włodek.
Głównie o Robercie mówią, że jest arbuza, bo mnie tam ja tak nie mówią.
Bo jestem słodki.
Zatem w ten sposób przejdźmy do kolejnego pytania, może płynnie.
Dzień dobry, jestem Oskar, jestem z Wrocławia i mam pytanie w kontekście nadchodzących wyborów, ponieważ coraz częściej spotykam się z taką tezą stawianą przez analityków, że po tych wyborach ani jedna, ani druga strona nie będzie w stanie stworzyć stabilnego rządu i prawdopodobnie dojdzie do kolejnych wyborów gdzieś na przełomie lutego bądź marca. I moje pytanie brzmi, czy Lewica bierze to pod uwagę, a jeżeli tak, to jaki ma na to plan? Dziękuję.
Ale oczywiście, że Lewica bierze to pod uwagę, tak? W polityce różne rzeczy są ważne. Ważny jest system wartości, ważni są ludzie, ważny jest program, ważna jest kasa. W związku z tym trzeba się przygotowywać do takiego również wariantu. Ja wam mogę tylko powiedzieć jedną rzecz. Bez względu na marzenia ludzi, których uważamy i struktur, które uważamy za naszych przyjaciół, nie będzie takiego rządu, w którym Lewica będzie razem z Konfederacją. Żeby była jasność. Wykluczam. Nie będzie takiej ceny, nie będzie takiej kasy, którą by nam zaproponowali, żebyśmy rządzili z brunatną siłą. Nie będzie takich ludzi, nie będzie takich argumentów, żeby Biedroń, Czarzasty, Zander, Biejatowa poszli razem z Konfederacją. Never. Byłem w 100% do tego przekonany, ale jak na was patrzę, na każdego oddzielnie, to jestem w 400% przekonany, a 100% w moim wypadku wystarczyło. Dziękuję wam za takie stanowisko. Dziękuję wam za poparcie w tej sprawie. Dziękuję młodemu pokoleniu. I mówię wszystkim tym, którym chociaż w centymetrze w głowie się ulęgło, że może wyjmiemy jednego świra albo drugiego świra. Może jednemu zapłacimy więcej, drugiemu mniej. Może temu damy ministerstwo, a temu zakład pracy, a temu pracę, a temu Orlen, a temu coś. Nie myślcie tak. Nie wchodzimy jako Lewica w takiej dyle. Nigdy z Konfederacją. Kurczę, zapiąłem się.
Zatem przechodzimy dalej, proszę bardzo. Przypomnę też, słuchajcie, że mamy jeszcze około 14 minut. Myślę, że tak 5-6 pytań jeszcze zbierzemy i będziemy zadawali do naszych wspaniałych gości. Proszę bardzo.
Cześć, jestem Basia. Jestem ze Słupska. Pochodzę ze Słupska. Ale od 10 lat mieszkam w Warszawie. Wyjechałam tuż po maturze.
A nie po tym, jak Robert rządził?
Przed. Chciałam wrócić do Słupska, tak jak wielu z moich znajomych z liceum, ale prawda jest taka, że nie było dla nas pracy w Słupsku, w naszych zawodach, w których się kształciliśmy. Moje pytanie brzmi, jak Lewica zapatruje się na równy rozwój, zrównoważony rozwój regionów i decentralizację, ponieważ wiele z moich znajomych na przykład wyobrażało sobie karierę w administracji publicznej, potem już przestali, ale wyobrażali sobie. Natomiast wszystkie te urzędy, generalnie kariera w służbie cywilnej w Polsce wiąże się z mieszkaniem w Warszawie. Dziękuję.
Dziękuję. To pozdrawiam moją krajankę, bardzo mi miło. Słuchajcie, to jest problem, który dotyczy milionów z was, milionów w ogóle ludzi, którzy żyją w naszym kraju, który jest po prostu niesprawiedliwy dla mieszkańców miast, miasteczek, takich jak Słupsk albo jeszcze mniejszych. Dlaczego? Dlatego, że przez wiele lat, a ja mówię to jako były prezydent Słupska właśnie i samorządowiec, przez wiele lat wmawiano nam, to znów była niestety bardzo niesprawiedliwa śpiewka, że najlepszy będzie model polaryzacyjno-dyfuzyjny. niewielu z was coś to mówi na szczęście, ale to był taki model, w którym jak wielkie miasta się nasycą, to z tego stołu pańskiego spadnie coś do mniejszych miasteczek. To one zaczną się wtedy rozwijać, bo ten dobrobyt z tego stołu pańskiego, to okruchy zaczną wielkimi ilościami spadać do Słupska, do Sanoka, do Jasła, do Świdnicy. Tak się nie stało. Tak się nie stało, ponieważ to nie może tak funkcjonować. Ludzie, myśląc o państwie, ludzie muszą mieć dostęp do pewnych standardów wszędzie, bez względu na to, gdzie mieszkają, bo inaczej będą z tego wyjeżdżali. I tak wyjeżdżają ze Słupska i z innych miejscowości. Jeżeli na Pomorzu jest kilkadziesiąt miejscowości, w których do najbliższego przystanku autobusowego albo kolejowego trzeba iść co najmniej godzinę, to wyobraźcie sobie, ile jesteście w stanie przetrwać takich zim, żeby każdego dnia podczas zimy, jak jest śnieg, czy zawieruchy i czegokolwiek, nawet jak grzeje to słońce, nie do wytrzymania dzisiaj, każdego dnia podążać taką drogą. Po prostu się nie da. I dzisiaj, jak myślimy o Polsce, którą chcielibyśmy zmienić, naszej wizji, jak pytacie o naszą wizję lewicową, to powinna być Polska właśnie, która jest solidarna w tych sprawach, w której kolej dojeżdża do każdego powiatu, a autobus regularnie dojeżdża do każdej gminy, a PiS zlikwidował połowę PKS-ów podczas swoich rządów. To trzeba zmienić, żeby ludzie mogli dojeżdżać. Jeżeli ze Słupska pociągiem jedzie się 2 godziny do stolicy naszego regionu, do Gdańska, to jest patologia, szanowni państwo, drodzy przyjaciele. To nie jest normalne. Jak pytacie, i pewnie to jest historia wielu z was, jak pytacie o decentralizację państwa, to trzeba przenosić urzędy, trzeba doprowadzić do tego, żeby budować prestiż mniejszych uczelni. Mogę wam opowiedzieć o uczelni, którą ja skończyłem, ale ze względu na to, że mam wielki szacunek, to przemilczę, ale to jest bardzo dobra uczelnia, ale zobaczcie, jak działa w Polsce ten mechanizm. Stawia się na wielkie miasta, na wielkie uczelnie. A przecież jak ja sobie pomyślę, przypominam sobie, mój Śmiszek kiedyś dostał stypendium. Pojechał do Ann Arbor. Czy ktoś z was wie, gdzie jest Ann Arbor? Jest to jedna z najlepszych uczelni na świecie, która jest niedaleko Detroit. Jest to jedna z najlepszych uczelni na świecie. Nikt nie wie, gdzie jest Ann Arbor z nas. Ale wiele... Śmiszek już wie. Ja już też wiem. Wiele dobrych uczelni jest poza wielkimi ośrodkami. Cambridge, Oxford, Princeton. Nie będę wymieniał, ale wiele. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby nie tylko dawać miejsca pracy, żeby rozwijały się te ośrodki, ale żeby także prestiż tych miejsc rósł. Żeby młodzi ludzie mieli szansę nie tylko tam studiować, ale później też zostać. Żeby zakładali firmy, żeby to wszystko się nakręcało. Żeby przenosić urzędy. 99% polskich urzędów jest w Warszawie. W przeciwieństwie do Niemiec czy Czech, gdzie na przykład stolice województw, przepraszam, landów, są poza wielkimi ośrodkami miejskimi. Celowo, gdzie Trybunał Konstytucyjny nie jest w Berlinie, a gdzie jest? W Karlsruhe. Tak to wygląda i ten model musimy przenieść do Polski, żebyś, może już nie ty, ale wszystkie kolejne pokolenia słupszczanek zostały w Słupsku. To jest moje marzenie.
Dzięki bardzo. Się umawialiśmy na zwięzłe odpowiedzi krótkie, więc jakby mamy dosłownie ostatnich kilka pytań, ale w serii zadanych. Także proszę bardzo.
Dziękuję. Jędrzej z Warszawy. Muszę przyznać, że szedłem z trybun tutaj, żeby zadać to pytanie, bo trochę mnie przeraziło to, co powiedział pan Włodzimierz. Bo jak rozumiem, jeżeli opozycja zjednoczona zdobędzie 210 mandatów, PiS 210 mandatów, Konfederacja 40, to wy od razu mówicie, Konfederacja rządzi sobie z PiS-em. Czyli mamy kolejne 4 lata katastrofy, jak rozumiem, tak? Bo nawet nie usiądziecie z nimi do stołu. Szczerze, wolałbym, żeby przynajmniej, myślę, że na tę Konfederację też by się zgodziła rozmontować przynajmniej TVP i zabrać PiS-owi TVP razem.
I drugie pytanie.
No, od razu. Okej, to ja od razu zapytam. Zuza z Warszawy jestem, będę mówić bardzo szybko. Bo pan Czarzasty wspominał o problemie niedostępności mieszkań nie tylko dla młodych osób, ale generalnie jest z tym gigantyczny problem w Polsce. Więc chciałabym zapytać, jaki konkretnie Lewica ma pomysł na budowę nowych mieszkań, co zrobić z pustostanami, jak będzie wyglądało finansowanie i co sądzicie o programie Lokal za grunt? Czyli jeżeli deweloper kupuje działkę powiedzmy od gminy, to musi oddać część z mieszkań, które wybuduje właśnie na socjal. I czy uważacie, że takie rozwiązanie jest w porządku i czy mogłoby chociaż w jakimś stopniu rozwiązać problem niedostępności mieszkań w Polsce?
Dzięki bardzo i proszę bardzo, panowie. Do kolegi z Konfederacji. Słuchaj, jak oni będą mieli 40 mandatów, my kupimy 20, to za 2 miesiące kupi te 20 kto inny. Polska nie jest na sprzedaż. To tak nie jest. To tak nie działa. W systemie wartości nie ma handlu. W systemie wartości nie ma handlu. Wziąłem taką kartkę. Szybko coś ci przeczytam. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Trzeba mówić ludziom, że Żydzi dostaną naszą polską ziemię. To bardziej ich chwyci. I co więcej, myślą państwo, że jak oni już dostaną tą naszą polską ziemię, to będą sami ją uprawiać? Oni zatrudnią Polaków, założą Polakom homonto i będą uprawiać nimi pole. Kolejna ustawa, aborcja. Zaproponował pan, by kobieta szła do więzienia za aborcję. Chciałby pan naprawdę stosować tę zasadę, czy to jest straszak? Jeśli wprowadzimy jakikolwiek zakaz, za którym nie idą sankcje, to wtedy zakaz staje się fikcyjny. W tym momencie na przykład ja chciałbym zawrzeć z moją żoną ślub, który jest nierozerwalny. Tak jak moje małżeństwo kościelne jest z nią nierozerwalne. Nie mam takiej możliwości. Ślub kościelny jest okej, ale chciałbym do tego mieć i cywilny, natomiast nie mogę. Chciałbym, żeby państwo dało mi taką możliwość i brak rozwodów. Ty chcesz, żebym ja z nimi gadał? O czym? Chcesz? Nigdy. Nie sprzedam tych ludzi za żadne pieniądze. Po prostu nie sprzedam. W polityce muszą być ludzie, którzy może kiedyś byli głupi, ale jak zmądrzeli, to są niesprzedawalni. Nigdy. W sprawie mieszkania problem jest prosty. Chcemy wybudować 300 tysięcy mieszkań w przeciągu najbliższych 5 lat. To będzie kosztowało 100 miliardów złotych. Wiemy o tym. 220 tysięcy takich mieszkań jest w Wiedniu wybudowanych. Wiedeń nie ma problemów praktycznie rzecz biorąc mieszkaniowych. Żadne pokolenie, ani młodsze, ani starsze. Czy państwo powinno dać na to pieniądze? Tak, państwo powinno dać na to pieniądze, bo jak daje na bzdury, to powinno rozwiązywać problemy twoje, moje, jego, jej. To jest najważniejsza sprawa, tak? Jest kwestia, kto dzieli te pieniądze, kto myśli o tym, żeby wam było lepiej. Polityka jest po to, żeby ludziom było lepiej, a nie po to, żeby ludzie po prostu głosowali co 4 lata na tych albo na tamtych, którzy opowiadają bzdury. Uważam, że państwo powinno zainwestować pieniądze. Uważam, że państwo dobrze zbierane podatki, które powinny być rozsądne, za te podatki powinny być usługi publiczne, powinien być dobry szpital, bo nie każdego stać na szpital, bo nie każdy może rodzić za granicą, bo nie każdego stać na to, żeby za bon 4000 zł po prostu wyleczyć wszystkie choroby, bo raka za 4000 nie wyleczysz, za 4000 to nawet się nie pochowasz. Ja po prostu się na to nie zgadzam. Chcę dobrej szkoły, chcę dobrej edukacji, chcę dobrze opłacane pielęgniarki, chcę dobrze opłacanych nauczycieli. Chcę po prostu, żeby był dobry transport. Ja wam powiem, czego my z Robertem chcemy. My chcemy, żebyście normalnie, kurna, żyli. Żebyście się do siebie uśmiechali, żebyście żyli w państwie tolerancyjnym. Żebyście mieli mieszkanie, żebyście mieli samochód, żebyście mogli wyjechać na wakacje, a nie tak jak 28% dzieci w tamtym roku nie wyjechało na wakacje. W tym roku jeszcze nie ma danych. My po prostu chcemy, żebyście się normalnie czuli, bo życie jest jedno. Jak ktoś wierzy
z pełnym szacunkiem, bo mówiłem, że wiara i wierni są godni szacunku, tak? Jak ktoś wierzy, że są życia dwa albo trzy, okej. Okay. Ja mam trochę inne podejście do tego, ale to życie, które jest tu i teraz, trzeba brać mocno ręką. Trzeba brać i trzymać mocno, bo to jest wasze życie. I ktoś wam mówi, jak żyć, nie słuchajcie tego. Naprawdę, żyjcie tak, jak chcecie, bo to są wasze decyzje. Naprawdę, wierzę w to. I dlatego jestem na lewicy, a nie jestem gdzieś indziej. Dlatego stoję przy Robercie.
Brawo, mój druhu.
Mam po prostu...
Kochani, Robert Biegoń i Włodzimierz Czarzasty, wielkie brawo!
Dziękujemy wam bardzo.
Po raz pierwszy na kampus Polska Przyszłości liderzy lewicy Robert Biegoń oraz Włodzimierz Czarzasty.
Gdzie jest Rafał? Rafał!
A chyba selfie chcemy zrobić, tak? Salon, dobra?
Nie słychać. Słuchajcie, umówiliśmy się z Rafałem, że zrobimy sobie jeszcze z wami selfie.
Rafał!
Stańcie wszyscy, niech nas zobaczą! Nie ma Rafała. Okej, okay. Wyślemy mu później. Na 3-4 mówimy, tu jest Polska!
3-4!
Tu jest Polska!
Idzie, jest. Dziękuję. Rafał, słuchajcie, jest Rafał, dobra, słuchajcie, jest Rafał, jest...
Zachowałeś nam do selfie!
Także jeszcze raz, 3-4!
Tu jest Polska!
3-4! Tu jest Polska!
Brawo. Wielkie brawa dla naszych gości.
To młodzież już się zbliża, już puka do wyjdzie.
Słuchajcie, a już za chwilę zaczynamy kolejne wydarzenia na strefie festiwalowej w namiocie centralnym, w Virtual Tent, w namiocie Idei, a także w strefie Expo. O godzinie 20.30 dzisiaj Jolanta Kwaśniewska tutaj na Campus Arenie, a od 22.00 Silent Disco. Chciałem też wam przypomnieć kilka ogłoszeń, komunikatów, kochani. Po pierwsze, bardzo was proszę o używanie tej wielkiej...